Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz zapoznam Państwa z artykułem pani Ewy Cieśnik. To już drugi, bardzo niedługim czasie artykuł tej pani, adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, która pani specjalizuje się w chińskim rynku finansowym. Tytuł artykułu: mobilne Chiny to za mało. Cytuję. Między 2013 a 2016 rokiem liczba transakcji mobilnych w Chinach zwiększyła się prawie 26-krotnie. 26-krotnie, tak. Całą branżę wycenia się na 3 biliony dolarów. 3 biliony. Po polsku, proszę Państwa. A ta wartość podwoi się w kolejne 3 lata. 3 lata się podwoi. Mimo to rynek krajowy okazuje się zbyt mały dla głównych graczy, dlatego wychodzą ze swoją ofertą za granicą. Słyszycie Państwo? Za mały. Chiny za małe. W Chinach szybko przyjął się model tak zwanego smart life. Komunikowanie się ze światem za pośrednictwem internetu, przetwarzanie danych w chmurze i wykonywanie online coraz większej liczby tradycyjnych czynności spowodowały, że zaawansowane technologie zawładnęły codziennym życiem Chińczyka. Krajobraz smart life. Pod tytuł. Modzie tej uległy również zwyczaje płatnicze mieszkańców zza wielkiego muru. Szacunki i research wskazują, że do 2020 roku rynek płatności mobilnych w Chinach wyniesie 6,3 biliona dolarów. Do 2020 roku. Zgodnie z danymi e-marketer, wartość transakcji w przeliczeniu na mieszkańca kraju środka wyniosła w 2016 roku 1700 dolarów, podczas gdy na Amerykanina przypadło średnio 475. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na to zdanie ponownie. Wartość transakcji płatniczych na jednego mieszkańca. W Chinach jest to 4-krotnie więcej niż w Stanach Zjednoczonych. A proszę zwrócić uwagę na fakt, iż mieszkańców w Chinach jest 4-krotnie więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Więc tak naprawdę no po prostu deklasują. Chińczycy w płatnościach deklasują Amerykanów. I cytuję dalej. Istnieją w Chinach miasta, gdzie statystyczny mieszkaniec dokonuje rocznie płatności mobilnych przekraczających 14 tysięcy dolarów. 14 tysięcy dolarów rocznie. Na przykład w Wuxi, w Nanjingu, w Suzhou, w Szanghaju czy w Chengdu. To są środkowe Chiny mówią. Znaczy wschodnie środkowe. Wschodnie środkowe. Okolice właśnie Szanghaju. Szanghaju i okolice. Płatności te największą popularnością cieszą się w regionach wschodnich, południowych i północnych Chin przy podziale kraju na 7 regionów. Zgodnie z badaniami Ipsos Research na tych obszarach poziom penetracji płatności mobilnych wynosi aż 85-87%. Ale Chińczycy najchętniej płacą w ten sposób w kinach, restauracjach typu fast food, piekarniach, kawiarniach czy małych sklepikach handlowych. Tego typu płatności są również popularne w klubach karaoke, zakładach kosmetycznych, spa, klubach fitness, supermarketach, centrach handlowych, taksówkach, hotelach czy przy zakupie biletów wstępu. W tych branżach płatności mobilne stanowią od 66 do 75% wszystkich transakcji. To są dane za 16 rok, proszę Państwa. Za 16, nie za 17. A płatności bezgotówkowe dokonuje głównie młodsze pokolenie. Tę metodę najczęściej wybierają osoby urodzone w latach 80. i 90., które trzymają w portfelu znacznie mniej gotówki niż ich rodzice. Generacja lat 90. ma w portfelu 172 juany, a urodzeni w latach 60. 557 milionów. I teraz gra o tron. A rynek płatności mobilnych w Chinach, rynkiem tym rządzą dwaj giganci. Alibaba Group, głównie poprzez swoją odnogę Alipay, która należy do Ant Financial, oraz Tencent Holdings ze swoim sztandarowym serwisem WeChat Pay, należącym do Tenpaya. Firmy te podzieliły rynek w 2016 roku w proporcjach 54 dla Alibaby i 37 dla Tencenta. jeżeli brać pod uwagę wartość transakcji. Warto zauważyć, że Tencent szybko goni Alibabę. Jeszcze w 2015 roku luka między partycypacją tych dwóch podmiotów była znacznie większa i wynosiła odpowiednio 72 do 16, a w 2016 już 54 do 37. Poza Alipay i WeChat Pay funkcjonują w firmach inne serwisy płatnicze, choćby Apple Pay czy Baidu Wallet. Jednak żadne z nich nie dorównuje popularnością liderom rynku. Ważnym segmentem klientów dla Alibaby i Tencenta są chińscy turyści podróżujący w celach biznesowych, szacowani na około 120 milionów osób rocznie. Czytałem o 100, ale nie będzie. Liczba oraz wartości płatności mobilnych dokonywanych za granicą przez chińskich turystów za pośrednictwem Alipaya zwiększyły się w minionym roku ponad 7-krotnie w porównaniu z 15. Niesamowite. Wzrost ten napędzają głównie milenialsi, którzy odpowiadają za ponad 85% mobilnych płatności za granicą. Co to znaczy milenialsi? Nie rozumiem. Może ci ktoś się urodzi na przełomie tego. Może. Alipay jest akceptowany przez ponad 80 tysięcy sprzedawców na całym świecie. Rozliczenia odbywają się w 18 walutach. Alipay prognozuje, że w kolejnej dekadzie będzie obsługiwało około 2 miliardy konsumentów na świecie, co oznacza, że 60% transakcji będzie realizowanych poza Chinami. Obecnie tylko 10%. Szacunki wskazują, że 1/3 czasu na smartfonie przeciętny Chińczyk spędza na platformie WeChat. 1/3 czasu na smartfonie przeciętny Chińczyk spędza na platformie WeChat. Ja też sporo. Stąd Tencent, największą grupę klientów płatności mobilnych, werbuje właśnie na tym serwisie. Ponad 750 milionów użytkowników. Obecnie przez Alipaya można płacić w 28 krajach, a aplikacjami Tenpaya w 15. Stany Zjednoczone są celem strategicznym obu kampanii. A zarówno Alibaba, jak i Tencent szczególnie perspektywnie postrzegają jednak rynki Azji i Pacyfiku, a szczególnie Koreę Południową, Tajlandię, Indonezję, Malezję, Wietnam, Kambodżę, Filipiny, Hongkong, Japonię i Australię. Obszar ten zamieszkuje liczna chińska diaspora. Przewidywane stopy wzrostu gospodarczego dla tych krajów na kolejne lata są imponujące. Średnio 5% rocznie, a populacja bardzo liczna. Dodatkowo państwa te są częstym celem podróży Chińczyków. Stąd można zaryzykować stwierdzenie, że to chińscy turyści i biznesmeni wyznaczają kierunki ekspansji oddziałów Alibaby i Tencenta zajmujących się fintechami. Ponadto wiele krajów Azji i Pacyfiku charakteryzuje się niskimi wskaźnikami dostępności usług finansowych, natomiast 90% obywateli posiada urządzenia mobilne, które można z powodzeniem użyć do dokonywania transakcji. Zarówno Alibaba, jak i Tencent osobiście lub przez podmioty zależne intensywnie inwestują w przedsięwzięcia, które można bezpośrednio, pośrednio wprowadzić finansowanie mobilne. Gdzie można? W 2016 roku Alibaba nabyła na przykład pakiet kontrolny Lazada Group, który świadczy usługi e-commerce w Azji Południowo-Wschodniej. O tym mówię. Dotąd Alibaba podpisała umowę o partnerstwie bądź zainwestowała następujące azjatyckie firmy. Mint, firma mikropłatności i mobilnych pożyczek działająca głównie na Filipinach. Singapurski HelloPay, obecnie nazywany Alipay Singapore. Hinduski Paytm, największa platforma płatności mobilnych. Tajski Askent Money, płatności cyfrowej offline. Touch and Go. Malezyjska firma odpowiadająca za płatności elektroniczne w transporcie publicznym czy parkingach. MDAG, singapurska platforma zajmująca się wymianą walut. KakaoPay, południowo-koreański serwis płatniczy korzystający z urządzeń mobilnych. MTEK, indonezyjska firma medialna. Fave, azjatycki Groupon. Czy Bukalapak, indonezyjska firma e-commerce. Nie tylko podmioty z regionu Azji i Pacyfiku znalazły się na celowniku Alibaby. Firma zamierza sfinalizować to chyba jest jakiś błąd, sfinalizować kupno chyba amerykańskiego MoneyGram z Teksasu, który zajmuje się transferami pieniędzy za granicę oraz podobno rozważa nabycie firmy Euronet. No to jest firma, która u nas jest, prawda? Euronet, to bankomat Euronet. Ponadto podpisała umowę z First Data z Atlanty, kalifornijską Verifone, rosyjską VTB Group, to jest chyba bank, globalnie działającymi Strip i Payworks. Firma nabyła w ostatnich latach indywidualnie lub w konsorcjach z innymi podmiotami, także kilka amerykańskich startupów, między innymi Magic Leap czy Lyft. Chociaż Tencent międzynarodową karierę zaczął znacznie później od Alibaby, to na rynkach międzynarodowych poczyna sobie bardzo odważnie. Inwestuje w różne przedsięwzięcia i wiele inwestycji związanych jest bezpośrednio z rozwojem płatności mobilnych. Sporo kapitału lokuje w zagranicznej branży gier komputerowych, jak w Supercell, 8,6 miliarda dolarów, w Activision Blizzard, 8,2 miliarda dolarów, czy choćby CJ Games, przepraszam, 0,5 miliarda dolarów. Za ważne zagraniczne inwestycje Tencenta należy uznać lokowanie pieniędzy w hinduskich firmach Flipkart, to jest e-commerce'owa firma, Hike, komunikator, Prakto, konsultacje lekarskie, wyniki badań online, amerykański Blink, samochody elektryczne, Flycar, wypożyczalnia samochodów, Lyft działa na podobnych zasadach co Uber i aplikacje Karaoke, Smule, czy w kanadyjski komunikator Kik. Tencent również inwestuje też w mniej oczywiste przedsięwzięcia. Przykładowo wstrzyknął środki w niemiecką Lilium Aviation, która zamierza wprowadzić powietrzne taksówki. Dobra. W marcu kupił 5% udziałów Tesli. Na początku listopada 10% w firmie Snap, do której należy Snapchat. Zainwestował w startup Grail, opracowujący testy na raka oraz Essential Peak Products, firma oferująca produkty Smart. Ponadto podpisuje wiele porozumień z zagranicznymi sprzedawcami, np. z tajską Ogbe, oferującą e-booki. Na najlepszej drodze jest, aby wprowadzić e-płatności w Malezji. Ostatnio w walce Alibaby z Tencentem szala przechylnia się na korzyść tego drugiego, czyli Tencenta. Tencent właśnie przegonił Facebooka pod względem kapitalizacji rynkowej, stał się największą spółką w Azji. Jego właściciel Ma Hatong zajął drugą pozycję na liście najbogatszych ludzi w Chinach według Forbesa z majątkiem szacowanym na 39 miliardów dolarów. Prezes Alibaby przegrał z nim dosłownie o włos z majątkiem wycenionym na 38,6 miliarda. Tak, to wszystko. A proszę Państwa, jak ja bym to skomentował? Znaczy tu oczywiście można komentować różne rzeczy. Po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na to, iż pani autorka, pani Ewa Cieśnik, wreszcie pozbyła się, mam nadzieję, skutecznie tej maniery antychińskiej, którą prezentowała przez spory okres, przynajmniej przez rok. Powróciła do swoich dobrych, starych nawyków, kiedy jest naukowcem i nie zawraca za głowy propagandą. Bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo mnie to cieszy. A jak na naukowca przystało, ta pani ma właśnie takie przypadłości typowych naukowców, to znaczy suchość relacji, zarzucanie czytelnika no właśnie danymi, faktami. To jest bardzo dobre z jednej strony, prawda? Bo to można by uznać za artykuł źródłowy. No gdyby nie to, że nie ma źródeł, ale sam ten artykuł nie ma źródeł. Ale powiem tak, nie jest to, to się trudno czyta, ale gdyby potraktować to rzeczywiście jako sposób na porównanie, no to, to owszem, owszem. Owszem, owszem. Przepraszam. Myślę, że wszyscy ci, którzy dotrwali do końca tego mojego, do końca tego tekstu, do mojego prezentowania Państwu tego tekstu, powinny być raczej usatysfakcjonowani, albowiem w rzeczy samej pani Cieślik bardzo fajnie to przedstawiła, bo pokazała, jak to wygląda na rynku chińskim, pokazała, jak to wygląda na rynku, znaczy może na chińskim to mniej, ale mimo wszystko pokazała, jak to wygląda na rynku chińskim, czy jakimi atutami szczycą się obydwie firmy, czyli Alibaba i Tencent. No i wyszła na zewnątrz i bardzo dobrze, bo pokazała, jak to wygląda właśnie w Azji, głównie w Azji. No bo to głównie chodzi o Azję. A bardzo jestem ciekaw, ogromnie jestem ciekaw, tego, jak skąd to pani brała źródła. No niestety nigdy się tego nie dowiem, a szkoda, bo sam bym chętnie się dowiedział, ale cóż, nic na to nie poradzę. Mili Państwo, to pokazuje, ten artykuł pokazuje nam, jakimi potęgami zaczynają być chińskie firmy. W tym przypadku te dwie. Ale również to tylko no to w tym obszarze, w tym segmencie rynku, prawda? Natomiast pokazuje również wartość tego, co Chińczycy potrafią. Jakimi pieniędzmi obracają. Powtarzam jeszcze raz to, co już dwa razy powtarzałem. Wartość transakcji elektronicznych w przeliczeniu na mieszkańca to było w 2016 roku $1,700 Chińczyka, podczas gdy Amerykanin średnio 475. Powtarzam jeszcze raz. Wartość na Chińczyka, podczas gdy Chińczyków jest 4 razy więcej niż Amerykanów. I ta wartość tego jest 4 razy większa. Tutaj 1700 to 475, ale pamiętajcie, przeliczeniu na jednego mieszkańca. To jest gdyby się tak przyglądać temu, to paręnaście razy. To jest paręnaście razy więcej. Tak, proszę Państwa, paręnaście razy więcej. To tylko oznacza, znaczy ja o tym oczywiście wiem od moich przyjaciół, kolegów, znajomych, którzy mieszkają w Chinach i którzy twierdzą, że po prostu przestają nosić w ogóle pieniądze. W ogóle przestają nosić pieniądze, to nie są w końcu młodzi ludzie. Ale oni przestają nosić pieniądze, bo nie mają potrzeby noszenia pieniędzy przy sobie. I wystarczy telefon komórkowy z kodem QR i koniec. Mają własny osobisty kod QR i cześć. I sprawa się rypła. My nie mamy zielonego pojęcia o tym, że można wyjść bez karty kredytowej czy bez pieniędzy. No nie. A tam to jest możliwe. Pamiętajcie Państwo, ja jeszcze raz powtarzam, Chiny są nie do powtórzenia w Polsce. To znaczy w tym sensie, że zawsze będę podkreślał, że Chińczycy mogą sobie pozwolić na płatności bezgotówkowe i zawsze będę podkreślał, że Polacy nie mogą sobie pozwolić na płatności bezgotówkowe. Wiecie Państwo dlaczego? Mówiłem to wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz. Bo Chińczycy mają swoje banki. Chińskie banki. A my swoich banków nie mamy. A my płacimy Żydom. Żydowskim bankom. I to jest ta kolosalna różnica. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.